Chrześcijańska wspólnota w Koryncie borykała się z wielu problemami. Wynikały one i z presji otoczenia słynnego z rozwiązłości seksualnej wielkiego portowego miasta, i z silnej, charakterystycznej dla Greków tendencji do poszukiwań filozoficznych, do uporania się ze wszystkimi sprawami na drodze samodzielnych, rozumowych dociekań. Apostoł Paweł od początku chce uświadomić Koryntianom fakt, że nie ludzka, zmysłowa mądrość, ale mądrość Boża, czysta, prawdziwa i głęboka mądrość, przekraczająca zdolności ludzkiego pojmowania, jest tą mądrością, która decyduje o losach jednostki i całego świata. Od początku swego listu apostoł wskazuje także na zło, jakie niesie za sobą rozwiązłość i nieczystość seksualna. Apostoł pisał, jak czytaliśmy w 5, 6 i 7 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, o sprawach związanych z małżeństwem, z pozostawaniem w stanie bezżenności, o problemach małżeństw mieszanych i o rozwodach. W tej dziedzinie było chyba najwięcej problemów, nieporozumień i pytań. W drugiej części 7 rozdziału listu Pawła znajdujemy jednak także inne sprawy. Przeczytajmy fragment rozpoczynający się od 17 wiersza. Rozdział 7. Z reguły każdy powinien żyć tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Zobowiązuje się do tego wszystkie wspólnoty wierzących. Kto był Żydem, gdy zostanie powołany, niech się nie wypiera swego obrzezania. Kto zaś nie był Żydem, niech się nie poddaje temu zabiegowi rytualnemu. Zarówno ten znak rytualny, jak i jego brak nie mają znaczenia. Liczy się tylko przestrzeganie Bożych przykazań. Apostoł naucza, że człowiek, któremu Bóg otwiera duchowe oczy, powinien spojrzeć na swoją sytuację życiową z zupełnie nowej perspektywy. Nie powinien oczekiwać, że wszystko nagle diametralnie się zmieni w jego położeniu osobistym, rodzinnym i społecznym. Powinien w tym stanie, w jakim został przez Boga powołany, świadczyć o jego miłości i dobroci. Apostoł daje przykład. Jeśli ktoś w chwili nawrócenia jest obrzezany, niech tego nie ukrywa. Jeśli ktoś nie jest Żydem, niech się nie obrzezuje. Wszelkie zewnętrzne, religijne czynności nie mają znaczenia, odkąd Bóg daje w Chrystusie coś zupełnie nowego. Życie zgodne z wolą Boga. Życie przemienione przez Ducha Świętego. Nie jest już ważne obrzezanie czy nieobrzezanie. Ważne jest posłuszeństwo Chrystusowi. Nie mają więc już znaczenia rytuały, obrzędy. Odrodzony, kierowany przez Ducha Świętego chrześcijanin jest w stanie wykonywać wolę Boga, oddając Mu cześć w duchu i w prawdzie. Człowiek wierzący może żyć z Bogiem na co dzień, niezależnie od warunków zewnętrznych. Nie jest istotne, jaka jest jego narodowość, czy do jakiej należy warstwy społecznej. Niech każdy trwa w tym stanie, w jakim został powołany, apeluje apostoł. I dodaje, jeśli byłeś niewolnikiem, gdy zostałeś powołany, nie martw się. Jeśli zaś masz możliwość odzyskania wolności, skorzystaj z tego. Kto został powołany przez Pana jako niewolnik, jest człowiekiem wolnym dla Pana. Tak samo ten, kto został powołany jako człowiek wolny, jest niewolnikiem Chrystusa. Zasada sformułowana przez apostoła, że każdy powinien pozostać w tym stanie, w jakim został powołany, odnosi się również do niewolników i ludzi wolnych. Szacuje się, że około 2/3 ludności Koryntu stanowili niewolnicy. Na pewno więc także wśród chrześcijan było wielu niewolników. Czy Kościół nie powinien więc domagać się zniesienia niewolnictwa? Możemy sobie wyobrazić, jak wielkie rozruchy wywołałaby w tamtym czasie walka o zniesienie niewolnictwa. W Imperium Rzymskim żyło i pracowało kilkadziesiąt milionów niewolników. Ich bunt spowodowałby krwawą wojnę domową. Możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo ostatecznie doprowadziło do upadku niewolnictwa, ale dokonało się to na przestrzeni wieków, w procesie długich, stopniowych zmian. Zmiany musiały następować przede wszystkim w umysłach i w sercach ludzi. Prawdy, które głosił Chrystus, a potem jego apostołowie, ostatecznie przemieniły całe społeczeństwa, narody, cały świat. Ale w czasie, kiedy apostoł pisał list do Koryntian, wypowiedzenie posłuszeństwa panom przez niewolników prowadziłoby do rzezi, do krwawego rozprawienia się z buntownikami. Apostoł pisze jednak, że jeśli by ktoś z niewolników miał możliwość odzyskania wolności, powinien z tego skorzystać. Mogło się tak zdarzyć, na przykład w wypadku, gdy nawrócił się i niewolnik, i pan. Jednak generalnie apostoł apeluje o zachowanie spokoju i o życie z Chrystusem w takim stanie, w jakim ktoś został powołany. Niewolnik i tak jest już człowiekiem wolnym w Chrystusie, pisze apostoł. A człowiek wolny jest niewolnikiem Chrystusa. Ludzka, doczesna wolność czy niewola jest niczym w porównaniu z wolnością w Chrystusie. Apostoł Paweł przypomina wolnym i niewolnikom: jesteście własnością Jezusa. Została za was zapłacona wysoka cena. Jesteście więc niewolnikami Chrystusa. A być niewolnikiem Chrystusa to być człowiekiem wolnym. O wiele ważniejsze jest, jak moje życie wygląda przed Bogiem, niż jak ono wygląda w ocenie innych ludzi. Wszechstronne podporządkowanie się Bogu prowadzi do reguły, którą sformułował apostoł Paweł. Pozostań w takich warunkach życiowych, w jakich dosięgło cię Boże powołanie. Jeśli jesteś niewolnikiem, służ swojemu Panu, jak umiesz najlepiej, wzorowo, a wtedy uzyskasz nagrodę w wieczności, a może nawet w doczesności. Wiemy z zapisków historyków, że zdarzały się przypadki uwalniania niewolników, którzy zasłużyli w sposób szczególny na wdzięczność swoich panów. Najistotniejsze jest to, co apostoł pisze na koniec tego fragmentu listu. Zwraca się do wszystkich słowem: bracia. Bracia, niech każdy będzie wobec Boga taki, jakim został powołany. Bracia to wspaniałe słowo, piękne słowo. Dzięki dziełu dokonanemu przez Chrystusa możliwe jest to, o czym kiedyś można było tylko marzyć. Wszyscy ludzie mogą stać się braćmi dzięki wierze w jednego Zbawiciela i Pana. Braćmi dzięki cudownej Bożej łasce i miłości. Chrześcijanie z Koryntu zwrócili się do apostoła Pawła z jeszcze jednym pytaniem, związanym z problematyką małżeńską. Jaka powinna być postawa wspólnoty względem niezamężnych dziewcząt? I o tym pytaniu czytamy dalej. 25 i 26 wiersz 7 rozdziału. Co do panien, które nie wstąpiły w związki małżeńskie, nie znam nakazu Pana. Mam jednak swoje zdanie i dzięki Jego łasce jestem chyba godny zaufania. Uważam więc, że w obecnej trudnej sytuacji lepiej nie zawierać małżeństwa. Apostoł odpowiada na kolejne pytanie chrześcijan z Koryntu dotyczące problemu bezżenności i zamążpójścia. Czy młode panny, córki wierzących rodziców, powinny zakładać własne rodziny, czy lepiej, żeby pozostały w stanie panieńskim? Apostoł podkreśla, że nie zna w tej sprawie nakazu Pana. Nie ma tu więc jakiejś obowiązującej reguły. Paweł wyraża jedynie swoje osobiste zdanie. Pisze: uważam, że w obecnej trudnej sytuacji lepiej nie zawierać małżeństwa. Pisząc o trudnej sytuacji, apostoł ma na myśli zapewne zarówno trudną sytuację chrześcijan w pierwszym wieku naszej ery, chrześcijan żyjących w morzu pogaństwa, jak też nadchodzące wydarzenia czasów końca, czasów ostatecznych, eschatologicznych. Możemy powiedzieć, że dzisiaj też żyjemy w morzu pogaństwa, w otoczeniu ludzi nieznających jedynego żywego Boga i oczekujemy na drugie przyjście Chrystusa. Dla kobiety, chrześcijanki, wierność Chrystusowi i życie z Nim na co dzień jest sprawą najważniejszą, priorytetową. Wyjście za mąż za człowieka, który odciągałby od Chrystusa, jest niedobre, niepotrzebne. Lepiej pozostać wolną, niż wyjść za mąż za kogoś przypadkowego, z obawy przed staropanieństwem. Pozostawanie w stanie wolnym ma swoje zalety. Czasem ktoś, kto pozostaje samotny, wykonuje taką służbę dla Boga, że trudno nam sobie wyobrazić, jak mógłby wypełniać te same zadania, gdyby założył rodzinę i musiał się o nią troszczyć. W Bożym planie, w Bożym porządku świata jest miejsce dla osób prowadzących samodzielne, bezżenne życie. Pamiętajmy jednak o wcześniejszej nauce apostoła, że stan bezżenności jest szczególnym darem i że tak samo wartościowym i błogosławionym darem jest stan małżeński. To Bóg zaprojektował i ustanowił małżeństwo. to Bóg powołuje też niektórych ludzi do stanu bezżenności. Naszym zadaniem jest odczytać i przyjąć od Boga to, co nam darowuje i wykonywać to, do czego nas powołuje. W każdej dziedzinie naszego życia musimy szukać Bożej woli i być Bogu posłuszni. Apostoł pisze dalej: jesteś żonaty, nie porzucaj żony. Nie jesteś żonaty, nie wiąż się. Gdybyś się jednak ożenił, nie zgrzeszysz. Tak samo, gdyby panna wyszła za mąż, nie zgrzeszy. Takie osoby biorą na siebie dotkliwe ciężary, a chciałbym wam tego oszczędzić. Jeszcze raz apostoł podkreśla, że zarówno w małżeństwie, jak i w stanie bezżenności można żyć zgodnie z Bożą wolą, szczęśliwie i pożytecznie. Niedobrze jest, gdy ktoś zmienia stan cywilny bez głębszego zastanowienia, bez uświadomienia sobie, jak wiele nowych obowiązków i odpowiedzialności czeka zarówno żonę, jak męża. Widzimy dzisiaj, że wielu ludzi, i mężczyzn, i kobiet, zawodzi w wypełnianiu roli męża, żony, ojca, matki. Stale rośnie liczba rozwodów. Cierpią rozbite rodziny, osamotnione dzieci. Małżeństwo jest darem, jest też jednak wyzwaniem. Małżeństwo to nie tylko romantyczna przygoda, ale także wiele obowiązków, wiele pracy, wiele trosk, wysiłku, wyrzeczeń. Tak więc, kto chce poślubić ukochaną osobę, musi pamiętać, że bierze na siebie, jak pisze apostoł, nowe ciężary, nowe problemy, nowe zadania, obowiązki. Apostoł pisze: chciałbym wam tego wszystkiego oszczędzić. Tak, dobrze jest pozostać w stanie bezżennym, ale nie można zapomnieć, że trzeba być pewnym, iż posiada się Boży dar życia w stanie wolnym. Przysłuchajmy się następnym słowom apostoła. Bracia, ostrzegam, czasu zostało niewiele. Dlatego, kto ma żonę, niech żyje odtąd tak, jakby jej nie miał. Paweł naucza, że zarówno kiedy żyje się w stanie wolnym, jak i w małżeństwie, trzeba mieć świadomość, że najważniejsza jest w życiu nasza więź z Bogiem. Na naszej liście priorytetów Bóg musi zajmować zdecydowanie pierwsze miejsce. Więź z Bogiem, społeczność z naszym Stwórcą i Zbawicielem, jest o wiele ważniejsza niż wszelkie inne więzi, w tym więź pomiędzy mężem i żoną. Relacja z żywym Bogiem jest najważniejsza. W porównaniu z nią wszystko inne jest o wiele, wiele mniej istotne. Dlatego apostoł pisze: kto ma żonę, niech żyje tak, jakby jej nie miał. A dalej: kto płacze, niech nie rozpacza. Kto się cieszy, niech się cieszy w miarę. Kto kupuje, niech nie sądzi, że się wzbogacił. W starszym przekładzie słowa apostoła brzmią następująco: ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili, a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. Cokolwiek ma miejsce w naszym życiu, radość czy płacz, dostatek czy bieda, sensem i celem naszego życia jest trwanie w łączności z żywym Bogiem. Pamiętam, że w czasie przemówienia weselnego ksiądz, życząc nam, mnie i Elżbiecie, Bożego błogosławieństwa, powiedział: życzę wam z całego serca, żebyście nie oddalali się od Boga, ani w szczęściu, ani w nieszczęściu, ani wtedy, gdy będziecie mieli wszystkiego pod dostatkiem, ani wtedy, gdy przyjdą trudy, doświadczenia, niedostatek. Tak, człowiek, gdy mu się wiedzie, zapomina o Bogu. Zapomina, że wszystko, cokolwiek ma, poczynając od daru życia, pochodzi od Pana. A w nieszczęściu, gdy przychodzi choroba, trud, niedostatek, człowiek też ma skłonność, żeby oddalać się od Boga. Boga obwinia o niepowodzenia, rozpamiętuje się w żalu, załamuje się. Apostoł apeluje: kto płacze, niech nie rozpacza. Kto się cieszy, niech się cieszy w miarę. Kto kupuje, niech nie sądzi, że się wzbogacił. Kto używa świata, niech się w nim nie zatraca, bo świat jest, nie będzie trwał długo, taki jaki jest. Apostoł pisze, że powinniśmy żyć tak, jakbyśmy tych wszystkich rzeczy nie mieli. To znaczy, że powinna nam towarzyszyć świadomość, że wszystko ma drugorzędne znaczenie w porównaniu z wagą i doniosłością spraw Bożego Królestwa. Czy żyjemy sprawami i rzeczami tego świata? Czy one nami rządzą? Czy też wiedząc, że one przeminą, przywiązujemy należytą wagę do naszej więzi z Jezusem Chrystusem? Zwróćmy uwagę, że to, do czego wzywa apostoł Paweł, nawiązuje do obrazu, jaki znajdujemy już w Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi: tak było za dni Noego. Jedli, pili, żenili się, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Właśnie chodzi o to, żeby nie stało się w czasach końca podobnie, żebyśmy, koncentrując się na sprawach drugorzędnych, nie przeoczyli faktu, że zbliża się drugie przyjście Chrystusa. Przejść przez krótki czas życia bez zbytniego przywiązywania wagi do rzeczy drugorzędnych. Tego właśnie apostoł życzy Koryntianom, a także nam. Paweł pisze: chcę, żebyście byli wolni od trosk. Mamy żyć bez ciągłego troszczenia się, zamartwiania. Stała obawa o przyszły los wynika z fałszywej oceny przemijającego świata. Wynika z zbyt dużego przywiązania się do rzeczy przemijających, materialnych. Kto używa świata, czytamy, niech się w nim nie zatraca, bo świat, jaki jest, nie będzie trwał długo. Zasadnicze pytanie, jakie musi sobie zadać każdy z nas, brzmi następująco: co jest treścią, sensem i celem mojego życia? Czy koncentruję się na sprawach materialnych, przemijających? Czy myślę przede wszystkim o sprawach Bożego Królestwa? Czy moje życie dryfuje i kręci się wokół egoistycznych, przyziemnych celów? Czy też moim celem jest kroczenie u boku Chrystusa? Apostoł pisze dalej o tym problemie, wracając do spraw małżeństwa, rodziny. Czytamy w końcowym fragmencie 7 rozdziału: chciałbym, abyście byli wolni od takich trosk. Człowiek nieżonaty troszczy się o sprawę Bożą, o to, by się podobać Panu. Człowiek żonaty troszczy się natomiast o sprawy doczesne, o to, jak się podobać żonie. Często tak się dzieje, że człowiek zaabsorbowany życiem rodzinnym jak gdyby zapomina o Bogu. Apostoł stwierdza, że człowiek żonaty troszczy się o sprawy doczesne, o zaspokojenie materialnych potrzeb swojej rodziny, a także o to, by podobać się żonie. Jest to naturalne. Apostoł tego nie potępia, ale ostrzega, żeby się w tym nie zatracić. Apeluje do mężczyzn, ale także do kobiet. Człowiek żonaty troszczy się o sprawy doczesne, pisze apostoł, o to, jak się podobać żonie, i jest niezdecydowany. Tak samo kobieta niezamężna i panna troszczą się o sprawę Bożą, aby poświęcić się jej ciałem i duchem. Natomiast mężatka troszczy się o sprawy doczesne, o to, jak się podobać mężowi. Nie mówię tego po to, aby na was nakładać pęta, lecz dla waszego dobra, abyście uczciwie i zdecydowanie trwali przy Panu. Apostoł podkreśla, że najważniejszą sprawą dla żonatych i nieżonatych jest trwanie w wierze i w służbie Bożej. Osoby pozostające w stanie bezżennym mogą poświęcić się całkowicie sprawom Bożego Królestwa. Dlatego są bardzo cenne dla chrześcijańskiej wspólnoty. Powinniśmy być wdzięczni za ich pracę dla Pana. Ale wszyscy, niezależnie od stanu, w jakim żyjemy, mamy, jak pisze Paweł, uczciwie i zdecydowanie trwać przy Panu. Na koniec apostoł porusza jeszcze dwa problemy. Najpierw czytamy: kto sądzi, że niewłaściwie postępuje wobec narzeczonej, bo mijają lata i powinna by wyjść za mąż, niech się zdecyduje. Nie ma w tym grzechu, jeśli się pobiorą. Kto jednak, panując nad sobą, postanowił uszanować dziewictwo narzeczonej i mocno trwa w tym zamiarze, postępuje słusznie. Tak więc, kto poślubi swoją narzeczoną, postępuje dobrze, ale lepiej postępuje, kto się nie żeni. Decyzja o pozostaniu w stanie bezżenności musi być klarowna, jednoznaczna, szczególnie wtedy, gdy mężczyzna ma narzeczoną, a postanawia nie poślubiać jej. I on, i jego narzeczona, pozostając w stanie wolnym, mogą służyć Panu. I ich służba, ich praca może być bardzo owocna. Może być błogosławieństwem dla całej wspólnoty. Ostatnie polecenia apostoła dotyczą wdów. Czytamy: żona związana jest z mężem, dopóki on żyje. Ale jeśli mąż umrze, jest wolna i może wyjść za kogo chce, byle to był chrześcijanin. Ale moim zdaniem będzie szczęśliwsza, nie wychodząc za mąż. A sądzę, że Bóg daje mi natchnienie. Nowy małżonek ma być człowiekiem świadomie wierzącym, a wtedy całe małżeństwo będzie darem od Pana. Jeśli jednak wdowa postanowi nie wychodzić za mąż po raz drugi, będzie szczęśliwsza, stwierdza apostoł Paweł, dodając, że jest to jego osobiste zdanie. Pisze jednak na zakończenie: sądzę, że to Bóg daje mi natchnienie. Apostoł Paweł nie wypowiada więc jedynie własnych opinii, ale mówi z natchnienia Ducha Bożego. Jego rady, choć dotyczyły specyficznej sytuacji w Koryncie, w pierwszym wieku naszej ery, zawierają jednak wiele uniwersalnych prawd i nam słowa apostoła dają wiele do myślenia.